Często oskarża się chrześcijan o tendencyjność, tylko dlatego, że wierzą w istnienie sfery nadprzyrodzonej. Oskarżanie to w naszej pluralistycznej kulturze ma wielką moc. O ludziach, których cechuje określone nastawienie do świata, sądzi się, że są nieuczciwi, aroganccy i zbyt pewni swoich racji. Nikt nie chce, by postrzegano go jako osobę stronniczą i zadufaną w sobie. Nie należy jednak ulegać złudzeniom. Każdy z nas ma jakiś punkt widzenia, posiada opinie i wyobrażenia mające wpływ na sposób, w jaki postrzegamy świat. Każdy, kto wam mówi, że jest kimś całkowicie obiektywnym i niczego a priorycznie nie zakłada, ma następujący problem. Albo jest zdumiewająco naiwny, albo po prostu kłamie.
Moim gościem jest dzisiaj detektyw, ale również autor książki niedawno opublikowanej w Polsce. Oto ona, pięknie wydana, a tak przy okazji to świetna lektura, ale o tym musicie przekonać się sami. Jim Warner Wallace. Dzień dobry panu. Cześć, dzięki za zaproszenie. Podoba ci się ta książka w polskim wydaniu? Ja jej jeszcze nie widziałem, więc cieszę się, że ją masz. No tak, tak solidna, że można by nią palnąć kogoś w głowę, oczywiście w samoobronie, i stworzyć przypadek dla sądu. Jest pan detektywem policyjnym. Podtytuł książki brzmi Sprawa chrześcijaństwa. Detektyw od zabójstw prowadzi śledztwo w sprawie twierdzeń Ewangelii. Dlaczego detektyw miałby prowadzić śledztwo w sprawie chrześcijaństwa? Pochodzę z Los Angeles, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie można przeżyć całe życie i nie wejść w bliższą interakcję z chrześcijanami. Nie wychowałem się więc w kulturze chrześcijańskiej i aż do wieku dorosłego chrześcijaństwo mnie nie interesowało. Aby jednak zainteresować się chrześcijaństwem, musiałem użyć jedynego zestawu zdolności, jaki wtedy miałem. Jeśli powiesz mi, że coś jest prawdziwe, to zacznę dochodzenie w tej sprawie. Taką miałem wtedy postawę jako detektyw. W przypadku zadawnionych spraw o morderstwo często nie mamy dostępu do świadków, którzy sami już nie żyją. Często nie żyją już też autorzy raportów o świadkach. Nie mam więc dostępu ani do ludzi, którzy napisali raporty, ani tych, którzy w nich występują. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadkach czterech Ewangelii. Nie było zresztą innego sposobu, aby ocenić prawdziwość zapisu Ewangelii, jak podejść do niego tak samo, jak do twierdzeń świadków w sprawie kryminalnej. Poszedłem do kościoła, bo interesował on moją żonę. Choć nie byliśmy chrześcijanami, to interesowało ją, jaki to będzie miało wpływ na nasze dzieci. Wtedy jeszcze bardzo małe. Mnie to nie interesowało, ale chciałem sprawić przyjemność żonie. Często mawiam, że kiedy patrzę wstecz, a znamy się z żoną od 43 lat, praktycznie wszystko, co się w moim życiu wydarzyło, moja żona albo zainspirowała, albo poprosiła o to, albo do tego przymusiła. Tak właśnie trafiłem do kościoła. A więc zajmuje się pan zadawnionymi sprawami. Co zaskoczyło pana jako jeszcze niewierzącego w chrześcijaństwie? Myślę sobie, że chrześcijaństwo to także zadawniona sprawa o morderstwo, w której brakuje ciała, którego się nie znajdzie. Zaczęło się od tamtej pierwszej wizyty w kościele. Pastor wyglądał zupełnie przeciętnie, a sam kościół bardziej przypominał zwykłą salę, coś jak duża hurtownia. Pastor powiedział wtedy, że Jezus był najmądrzejszym człowiekiem w historii. To stwierdzenie sprawiło, że zechciałem dowiedzieć się, co było w nim takiego mądrego. Nie interesował mnie ani Bóg, ani to, czy Jezus jest Bogiem, czy tylko źródłem starożytnej mądrości, jak Budda czy inni. Gdybyś mi wtedy poradził, żeby czytać Arystotelesa jako najmądrzejszego człowieka w historii, to pewnie bym go czytał. Jezus interesował mnie tylko jako mądry człowiek. Kupiłem więc Biblię, aby dowiedzieć się, co było takiego w nim mądrego, i kiedy czytałem Ewangelię, zdałem sobie sprawę, że nie są to jakieś zbiory przysłów starożytnego mędrca, ale są to twierdzenia ludzi, którzy chcą mnie przekonać, że wydarzenia tam opisane miały miejsce w takim właśnie porządku, w taki sposób i w takim czasie i miejscu. Kiedy przeczytałem te świadectwa, zauważyłem, że nie były one identyczne. Istniały między nimi różnice. Ile kobiet było przy grobie, ile aniołów tam się zjawiło. Istnieje wiele różnic pomiędzy tymi świadectwami. To właśnie skłoniło mnie, abym poszedł dalej. Bo jeśli kiedykolwiek przesłuchiwałeś naocznych świadków tego samego wydarzenia, to wiesz, że będą pomiędzy nimi takie właśnie rozbieżności. Pomyślałem więc, że musi to być albo bardzo sprytne kłamstwo, albo przynajmniej coś, czemu powinienem się bliżej przyjrzeć, bo ma najważniejszą cechę opisu naocznych świadków, czyli pewną dozę spodziewanych rozbieżności wynikających z perspektywy, umiejscowienia, upodobań, preferencji, nadziei, życzeń i marzeń oraz osobistych historii. Każdy świadek ma swoją charakterystykę, która wpływa na opowiadaną przez niego historię. Jeśli nie będziesz miał dostępu do tych świadków po latach, to zostaniesz sam na sam z tymi różnicami. Z tym mamy tu do czynienia i to właśnie skłoniło mnie do zbadania sprawy zgodnie z zasadami opisanymi w książce. Tych zasad zresztą używamy wobec wszystkich świadków w sprawach kryminalnych. Zacząłem więc przyglądać się tej sprawie, ale popchnęły mnie do tego te różnice w opisach wydarzeń. Zanim otworzyłem swoją pierwszą Biblię, długo zajmowałem się przesłuchiwaniem ludzi, analizowałem zeznania podejrzanych i naocznych świadków. Do Ewangelii podszedłem tak, jak do każdych innych zeznań. Natychmiast dostrzegałem każdą osobliwość. Przywiązywałem wagę do każdego słowa. Ciekawiły mnie najdrobniejsze szczegóły, zmuszając do głębszych poszukiwań. Wydawało mi się dziwne, że na przykład Jan nigdy nie podał właściwego imienia Matki Jezusa, Maria. W Ewangelii apostoł wielokrotnie mówi o Marii jako o Matce Jezusa, lecz nigdy nie używa jej imienia, w przeciwieństwie do pozostałych ewangelistów. Dlaczego? Czytanie tej książki może pomóc zostać dobrym detektywem. Sam prawie zacząłem taką karierę, więc jest pan na tym polu bardzo skuteczny. Zaczyna pan pierwszą część książki od obietnicy nauczenia zasad pracy detektywa. Zebrał pan 10 zasad, coś jak 10 przykazań dla przyszłych detektywów. Czy mógłby pan opowiedzieć o kilku z nich? Być może są wśród naszych widzów przyszli detektywi. Wszyscy jesteśmy zafascynowani pracą detektywa. Wiele programów telewizyjnych opisuje pracę detektywów i są one popularne tutaj, w Stanach. Mamy całe stacje telewizyjne poświęcone takim historiom. Ponieważ ludzie mają pewne pojęcie, na czym polega taka praca, nie trudno przedstawić je na wydarzenia historyczne. Jak historyczna wiarygodność pisma. Są jednak inne zasady, jakich używamy, które są jeszcze bardziej przydatne w ocenianiu pisma. Na przykład kwestia kontrolowania własnych uprzedzeń, tak aby wchodząc na miejsce zbrodni, nie zakładać, kto ją popełnił. Byłoby to nierozsądne i widziałem takich, którzy tak postępowali. To nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Do sprawy trzeba podchodzić bez wstępnych założeń. To jedna z podstawowych zasad. Piszę również o tym, czego wymaga udany spisek. Istnieją takie. Ale spisek nie udaje się z definicji i trzeba ocenić, co działa, a co nie. Inna sprawa, jak ocenić świadków, czym jest rozumowanie abdukcyjne, którego używamy w przypadku śmierci, aby ocenić, czy jest wynikiem zbrodni. Okazuje się, że ten prosty zestaw umiejętności pozwala ocenić, czy zmartwychwstanie jest rozsądnym wytłumaczeniem wydarzeń wokół Jezusa.
So I try to offer a few of these. I even talk so much about I'll talk about what how defense attorneys respond to cases, and that's helpful if you are going to.
Przydatna rzecz, jeśli zamierza się opublikować swoje odkrycia w mediach społecznościowych. Kiedy na przykład zostajesz chrześcijaninem jako pierwszy w rodzinie, możesz spodziewać się sprzeciwu. Będzie on przypominał taktykę używaną przez prawników. Pokazuję to w mojej książce i podaję 10 strategii, których można użyć do oceny wiarygodności chrześcijaństwa. My, chrześcijanie, nie myślimy o sobie jako o detektywach. Nie myślimy nawet o obronie wiary. Po prostu wierzymy. Co człowiek, to historia. Niektórzy przychodzą do Chrystusa po długich przemyśleniach, inni przychodzą i idą za Nim, ale jeśli dzielimy się wieścią o Chrystusie z innymi, ludzie będą mieć pytania. Niektóre pytania będą przyjazne, ale chyba większość będzie dość złośliwymi. Nie wiem, czy u was wygląda to tak samo, ale tu w Stanach media społecznościowe zmieniają sam sposób interakcji. Komunikujemy się więc z ludźmi, których znamy z mediów społecznościowych, choćby z Twittera.
In some ways, we feel connected to them because we're connected on social media. Let's say on one of the larger platforms, even like Twitter. But the reality of it is,
w rzeczywistości nie znamy jednak tych ludzi, a dla nich to żaden problem mówić do nas w ostry sposób, bo nie mieszkają obok nas ani nie są naszą rodziną. Choć nawet członkowie rodziny stają się na Facebooku bardziej zawzięci, niż gdybyśmy siedzieli z tobą po drugiej stronie stołu. Musimy się więc przygotować i okazać łaskawość wobec tych członków rodziny, którzy pozwalają takiemu Facebookowi wpływać na ich sposób interakcji. My nie możemy pozwolić sobie na takie zmiany. To prawda, czasami rozmawiamy z ludźmi, których w ogóle nie znamy. Zależy nam na nich, ale nam nie wierzą. Nie tylko nie wierzą w to, co my, ale także w naszą troskę o nich. Dlatego ta książka jest tak skuteczna. Uważam, że nie jest ona tylko dla wierzących. Mam nadzieję, że masz rację. Bardzo martwi mnie, że staliśmy się tak spolaryzowani, że wszystko przekłada się na politykę. Kiedy powiem, że jestem chrześcijaninem, to czy przyznaję się do partii politycznej, czy polityka, którzy ci się nie podobają? Czy to powstrzyma nas przed samym rozpoczęciem rozmowy? Właśnie skończyłem moją 8. książkę. Sprawa chrześcijaństwa była pierwszą. Ta nowa uzupełnia w pewien sposób sprawę chrześcijaństwa. Przyglądam się w niej wpływowi, jaki Jezus miał na kulturę. Mam nadzieję, że pozycje te będą odpowiednie również dla osób niewierzących w Jezusa. W książce tej, zatytułowanej A Person of Interest, piszę, że większość ludzi na świecie wierzy w jakąś formę bóstwa. Prawdziwych ateistów jest na świecie bardzo niewielu w porównaniu z liczbą tych, którzy wierzą w jakiegoś Boga. Ludzie są naprawdę otwarci na rozmowy o wyższych istotach czy siłach nadprzyrodzonych. Pytanie, czy odrzucają oni chrześcijaństwo i nasze poglądy na temat Boga. Myślę więc, że takie książki przyczynią się do rozmów na temat Boga, bo większość ludzi ma przekonanie o istnieniu jakiejś siły wyższej. To może być bardzo dobry prezent dla przyjaciół, którzy nie są jeszcze chrześcijanami, ale uczciwie szukają prawdy. W drugiej części książki pokazuje Pan, że Pisma Nowego Testamentu są wiarygodnym źródłem informacji o Jezusie Chrystusie, Jego apostołach i pierwszym Kościele. Dlaczego tak Pan uważa? Ja nie ufam naocznym świadkom. Mogą kłamać i kłamią z różnymi motywacjami. Powtarzamy członkom Mowy Przysięgłych, że mają prawo oceniać naocznych świadków, aby ocenić, czy to, co mówią, jest prawdą.
Jak się to robi? Mamy listę 13 pytań, które polecamy ławie przysięgłych w ocenianiu naocznych świadków, również tych właśnie zeznających. Te 13 pytań sprowadza się do 4 kategorii i chodzi w nich o to, czy świadek był na miejscu zdarzenia, że widział to, co mówi, że widział. Potem, czy jego świadectwo jest potwierdzane przez dowody zewnętrzne. Po trzecie, czy świadek jest prawdomówny i dokładny, czy też jego opis zmienia się z czasem. Po czwarte, czy może jest stronniczy w sposób skłaniający do kłamstwa. Przyglądamy się więc świadkom z tych 4 perspektyw. To samo robię wobec Ewangelii. Czy zostały napisane wystarczająco wcześnie, aby ich autorami byli naoczni świadkowie? Czy są w jakiś sposób potwierdzane? Czy okazują się prawdomówne i dokładne na przestrzeni czasu? Oraz czy autorzy mieli powody, aby kłamać? Uważam, że Ewangelie są wiarygodne w tak wysokim stopniu, że gdyby nie było w nich żadnych elementów ponadnaturalnych, gdyby Jezus był tylko starożytnym mędrcem żydowskim, który coś tam twierdził, miał uczniów i był całkiem miłą osobą, ale nigdy nie uczynił cudu, nie urodził się z dziewicy ani nie zmartwychwstał, to nie byłoby ani jednego historyka, który kwestionowałby istnienie Jezusa czy rolę Nowego Testamentu. Biorąc pod uwagę wszystkie manuskrypty i ich wpływ, nikt nie wątpiłby, że Jezus istniał. Uprzedzenie bowiem nie dotyczy manuskryptów. Nie jest tak, że ludzie nie mają wystarczającej ilości dowodów, aby poprzeć twierdzenie manuskryptów. Problem w tym, że opisują one cuda. Dlatego nie mogą być prawdziwe. Usuń cuda, a będzie to najlepiej sprawdzony do starożytny tekst i nikt nie będzie wątpił w jego historyczność. Dodaj cuda, a nagle przestanie być wiarygodny. To mi pokazuje, że uprzedzenie nie dotyczy dowodów, ale jest związane z założeniami wstępnymi filozoficznego naturalizmu. Według niego ludzie nie mogą uznawać dowodów i nic nie może wydarzyć się poza czasem, przestrzenią i materią opisywanymi przez fizykę i chemię. Owszem, ludzie wierzą, że świat zaczął istnieć, że przestrzeń, czas i materia powstały z niczego, co oznacza, że musiała istnieć przynajmniej jedna przyczyna spoza tego układu. A jeśli istnieje jedna przyczyna, która może stworzyć cały wszechświat z niczego i tą przyczyną jest osobowy Bóg, to wydaje mi się, że cuda ze stron Pism Nowego Testamentu są tylko drobnymi cudami w porównaniu ze stworzeniem wszechświata z niczego. Większość z nas więc zgadza się, że świat powstał z niczego, co wymaga potężnej siły sprawczej spoza czasu, przestrzeni i materii. A może to Bóg? Trzeba przynajmniej zawiesić swoje założenia wstępne co do przyczyn ponadnaturalnych na tak długo, aby właściwie ocenić Ewangelię i inne sprawy, o których mówiliśmy. Istnieje bowiem uprzedzenie wobec kwestii ponadnaturalnych. Jeszcze jako ateista zrozumiałem, że najistotniejszą deklaracją złożoną przez apostołów, jakoby będących naocznymi świadkami, było świadectwo o zmartwychwstaniu. To coś o znaczeniu znacznie większym niż reszta cudów, których miał dokonać Jezus. I dowód, który apostołowie opowiadając o Jezusie zawsze eksponowali. Zawsze uważałem, że kłamali. Być może przez to, że byłem sceptyczny i przez to, że jako detektyw już swoje w życiu widziałem. Wiem, jak ludzie potrafią nakłamać, jeśli walczą o swój interes. Uważałem, że apostołowie tak właśnie postępowali. Sądziłem, że po to, by wypromować swoją sprawę i wzmocnić pozycję we wspólnocie religijnej, 12 mężczyzn obmyśliło, przeprowadziło i uklepało najbardziej skomplikowany i wpływowy spisek w dziejach świata. Jednak kiedy trochę lepiej poznałem naturę spisku i zbadałem kilka opartych na zmowie spraw oraz doprowadziłem do ich rozwikłania, zacząłem wątpić w prawdopodobieństwo faktycznego istnienia czegoś takiego jak chrześcijański spisek. W ostatnim rozdziale opisuje Pan kogoś, kogo nazywa chrześcijaninem dwóch decyzji. Bardzo podoba mi się ta nazwa. Proszę wyjaśnić, kim taka osoba jest. Kiedy napisałem pierwszą wersję tej książki i wysłałem ją do swojego agenta literackiego, musiałem ponownie napisać ostatni rozdział. Agentowi się nie podobał. Powiem więc o tym, kim jest chrześcijanin, dwóch decyzji, jak chciałem książkę zakończyć. Większość z nas uważa, że chrześcijaninem zostaje się w momencie zaufania Chrystusowi jako Panu. I to prawda. Taka decyzja zmienia wszystko, bo w przeciwieństwie do innych naszych decyzji, ta jest wspomagana przez Boga. Jeśli Bóg istnieje i to wszystko jest prawdą, to Duch Święty ma rolę w twoim życiu i wszystko ulega zmianie. Człowiekowi nie pasuje to, kim był, a szturchanie Ducha Świętego będzie powoli go zmieniać. Kiedy patrzę na moje 24 lata wiary, to nie zmieniłem się bardzo. Jestem dość uparty. Moja duma próbuje przeciwstawiać się Bogu za każdym razem i jest to prawdą o wszystkich, nawet o chrześcijanach. A jednak jest różnica. Wiem, że moje życie nie należy już do mnie, że zmagam się z Duchem Świętym, czego wcześniej nie robiłem. Wraz z decyzją o zostanie chrześcijaninem zamieszkuje w człowieku Duch Boży, który wszystko zmienia. I to jest pierwsza decyzja. Wszyscy jednak wiemy, że jesteśmy wzywani do czegoś więcej niż tylko tej pierwszej decyzji pójścia za Chrystusem. Jest przecież wielki nakaz misyjny. Mamy czynić uczniów i uczyć ich tego, czego nauczono nas. Decyzja, aby udowodnić, dlaczego to wszystko jest prawdą, jest bardzo ważna i to ją właśnie nazywam drugą decyzją. Można myśleć, że pierwsza decyzja wystarczy. Apostoł Paweł jednak nie tak o tym mówi. Niektórzy wyciągają z nich taki wniosek, że nie trzeba być dobrym ewangelistą, bo w liście do Efezjan czytamy, że niektórzy są pastorami, niektórzy ewangelistami, a niektórzy nauczycielami. Znaczy to, że wielu takimi nie jest. Według tych słów pewni ludzie nimi są, a inni nie. Jeśli tak jest, to można pomyśleć, że ja sam nie muszę być na przykład ewangelistą. Apostoł Piotr jednak nie pisze w swoim pierwszym liście, w rozdziale trzecim, że tylko niektórzy muszą umieć wytłumaczyć się ze swojej nadziei. Wszyscy muszą być do tego gotowi. Nie ma więc wyboru. Oto druga decyzja, którą trzeba podjąć. To powołanie w naszym życiu. Wielu z nas nie podjęło tej drugiej decyzji. Dwie książki po tej, którą masz przed sobą, napisałem książkę Forensic Faith, która mam nadzieję również będzie po polsku. Mówi ona o tej właśnie drugiej decyzji, niezwykle ważnej, jeśli będziesz chciał pomóc swoim dzieciom, zmienić świat, czy przemieniać swoją rodzinę. Chodzi tu o nas, abyśmy głośno mówili prawdę i udowadniali ją. Ludzie zapytają cię nie o to, co jest prawdą, ale dlaczego wierzysz, że to prawda? Niektórzy mówią, no tak zostałem wychowany. Wiem, że to prawda, bo jestem chrześcijaninem całe życie. Ale wielu ludzi nie było chrześcijanami przez całe życie. Niektórzy powiedzą, mam pewne doświadczenia, które potwierdzają mi, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. Modliłem się i coś się stało. Doświadczam tego, jak Bóg działa w moim życiu. Dobrze, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mormoni powiedzą dokładnie to samo? Modliłem się, widziałem pewne rzeczy, doświadczyłem działania Ducha Świętego, wychowałem się w kościele. Podobnie powiedzą muzułmanie, tak mnie wychowano, mam doświadczenia, które pokazują, że moja religia jest prawdziwa. Stać nas na więcej. Okazuje się bowiem, że manuskrypt można poddać testom i sprawdzić, czy jest prawdziwy. To jest ta druga decyzja. Musimy pomóc członkom naszej rodziny. Jeśli bardzo zależy ci na takim wychowaniu dzieci, aby wierzyły, że to, co ty wiesz, jest prawdą, to zapytają cię w pewnym momencie, dlaczego w to wierzysz? I musimy wtedy odpowiedzieć więcej niż tylko, bo tak mnie wychowano, albo bo takie mam doświadczenia. Wszyscy je mają. To zakończenie mogłem umieścić dopiero w książce Forensic Faith, bo dopiero wtedy miałem wystarczającą pozycję, żeby zrobić to, co chciałem. Napisałem wtedy, że nie potrzebujemy kolejnego apologety wartego $1,000,000, ale miliona apologetów jednodolarowych. Sam siebie za takiego uważam. Zapewne nie używałeś tego terminu wcześniej, ale wszyscy, których interesują dowody na rzecz chrześcijaństwa, czytający książkę tłumaczącą, jak to robić, już są takimi apologetami. Innymi słowy, już wiemy, jak bronić sprawy, nawet bez wielkiego kanału na YouTube, napisanej książki i wykładów po całym kraju. Możesz tego nie mieć, a i tak jesteś tego samego rodzaju apologetą. A przy okazji, jako taki możesz mieć większy wpływ na swoją rodzinę niż ktoś, kto przemawia ze sceny. I aby tak było, musimy podjąć się tego zadania, podjąć tę drugą decyzję i zostać chrześcijaninem dwóch decyzji. Najpierw dla Chrystusa jako Zbawiciela, a potem, aby bronić Jego sprawy przed światem wokół nas i stać się jednodolarowym apologetą. Dziękuję Panu bardzo za udział w programie. Dziękuję za zaproszenie.
Nie żeby sceptycy proponowali coś całkiem nowego. Starym argumentom przydali po prostu wigoru, humoru, cynizmu i aktualności. Bardzo przypominali mi adwokatów, z którymi całymi latami się stykałem. Zrozumiałem, że dobrzy adwokaci najczęściej wyciągają ze śledczych to, co w nich najlepsze. Dlatego nauczyłem się cenić pracę obrońców, którzy sprawiają, że sprawdzam, czy moja własna argumentacja jest logiczna i uzasadniona. Sam fakt, że po drugiej stronie znajduje się krzykliwy obrońca, nie jest jeszcze powodem, by wierzyć, że faktycznie zna prawdę. Adwokaci zachowują się tak nawet wtedy, gdy bronią czegoś, co okazuje się kłamstwem. Dobrze wyartykułowana argumentacja nie jest przyczyną, dla której powinniśmy się poddać. Przeciwnie, powinno nas to zmobilizować, byśmy nad całością sprawy panowali lepiej niż ktokolwiek inny. Adwokaci, tak samo jak osoby zwalczające chrześcijaństwo, powinni prowokować nas, byśmy dawali z siebie wszystko, co tylko najlepsze. Dzień dobry. Paweł Machała.
Michał Farfos.
Fajną książkę przeczytaliśmy.
Naprawdę dobrą.
Jim Warner Wallace. Sprawa chrześcijaństwa. Będziemy dzisiaj wam mówić o tej książce i zachęcać do jej przeczytania. Tego nie ukrywamy, nie Michał?
Dokładnie, bo czyta się fenomenalnie.
Tego się ukryć nie da. O czym jest ta książka?
Ta książka jest o tym, jak doświadczony życiem detektyw podejmuje się próby, czy też konfrontacji, sprawdzenia, czy zmartwychwstanie było czymś realnym.
Nie tylko to, bo zajmuje się również wiarygodnością pism Nowego Testamentu.
Tak, dokładnie. Robi to i to robi świetnie. Świetnie pokazuje pewne metody, jakie do tej pory wykorzystywał w swojej pracy zawodowej, do tego, aby przekonać nas, czy też pokazać, że Nowy Testament i to, co jest w nim zawarte, jest szczerą prawdą.
No i jest wiarygodne historycznie, bo prawda i wiarygodność historyczna niekiedy nie idą w parze, tak? Powinny. Ciekawa rzecz, że ten człowiek zaczynał jako człowiek, jako zupełnie niewierzący. Ta książka zrodziła się i sama jej wiara pana Wallace'a zrodziła się w wyniku pewnej wizyty w kościele, gdzie pastor powiedział, że Jezus był najważniejszym, najmądrzejszym człowiekiem w historii. I autor postanowił tego dowieść lub obalić.
Tak. Podjął te rękawice, no i w zasadzie, tak jak już państwu powiedzieliśmy, no doszedł do tego, że Jezus był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi.
Co tę książkę wyróżnia?
Tę książkę wyróżnia przede wszystkim to, że napisał ją człowiek z doświadczeniem życiowym, doświadczeniem zawodowym jako detektyw i z dość jasnym umysłem. W jasnym sensie chodzi mi o to, że dość otwartym i dość poukładanym.
Rzeczywiście, kiedy się czyta o metodach detektywistycznych pana Wallace'a, nie sposób nie mieć podziwu dla jego metodologii postępowania właśnie w sprawach tak zwanych zadawnionych, tych, które mają już wiele lat, a nie zostały rozwiązane, w sprawach morderstwa, one się nigdy nie przedawniają. Zresztą, nawiasem mówiąc, sprawa Jezusa jest sprawą morderstwa.
Tak, dokładnie.
I tym nie sposób się nie zadziwić i nie mieć podziwu wobec jego metod, kiedy stosuje je w bardzo taki odkrywczy dla mnie sposób, bo bierze ważną zasadę, szeroką i stosuje ją do małych spraw.
Myślę, że przede wszystkim dlatego ta książka jest taką lekką pozycją, a mimo wszystko bardzo wartościową, że autor każdy swój rozdział rozpoczyna od jakiejś zadawnionej sprawy, od jej przebiegu i tego, jaką wykorzystał metodę w tej sprawie, a potem przekłada to bezpośrednio na jakąś dziecinę związaną ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Dlaczego warto ją przeczytać?
Warto ją przeczytać z tego względu, że po pierwsze poszerza nasze horyzonty, po drugie sprawia, że niejako wcielamy się trochę w takiego detektywa i poznajemy metody właśnie badawcze detektywów, o których ja na przykład nie miałem pojęcia, chociaż przeczytałem wiele książek detektywistycznych, ale być może autorzy nigdy nie prowadzili prawdziwej sprawy.
Od takiej kuchni, nie? Poznaje się te sprawy.
Tak.
Naprawdę bardzo ciekawych zasad, które stosuje się, nawiasem mówiąc, i można je używać nie tylko w sprawach dotyczących wiary, apologetyki chrześcijańskiej, ale zupełnie codziennych.
Tak. Dokładnie. Tak jak powiedziałeś, Pawle, że nawet wyjście do sklepu może być możliwością do właśnie zadziałania w taki
sposób. Książka jest zabójczo praktyczna.
Oceńmy książkę pod względem zawartości.
Pod względem zawartości to jest bomba. To jest niesamowita książka, ponieważ, tak jak powiedziałem, lekko się czyta, a mimo wszystko dostajemy dużo informacji, które łatwo nam jest przyswoić.
Jest to książka, którą możesz przeczytać kilka razy. Nie żartuję. I to niekoniecznie w odstępie kilkuletnim, ale wraca się do niej, a nie jest podręcznikiem.
Dokładnie, bo ja nawet tutaj przyjeżdżając, no to sobie przejrzałem po prostu tą książkę, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym ją daje.
Przypomnieć sobie.
Przypomnieć sobie, bo dość dawno ją czytałem.
Tak, tak.
Ale no wsiadłem na parę godzin. Dosłownie siadłem, przeglądałem te kartki, wracałem do tego, tam też są notki po boku. Także super.
Mnie bardzo pomogła rozumieć wiele rzeczy, których do tej pory, w które wierzyłem, ale gdybym miał je uzasadnić, nie powiem, żebym nie potrafił, ale teraz wiem, potrafię dużo lepiej to zrobić.
Tak, tak. Wyciągamy po prostu teraz argumenty jak magik z kapelusza króliki.
Nie, no tak, bo to jeszcze pewnie byśmy powyciągali. Co jeszcze byśmy ocenili? Szatę graficzną.
Szata graficzna, no właśnie, to jest jeden z takich większych plusów, ponieważ no, przyjemnie się patrzy na tą książkę nawet z zewnątrz, a jeżeli już się zacznie uczytać, no to też wszystko jest jasne, poukładane, właśnie są adnotacje, do których łatwo powrócić, nie trzeba tego wyszukiwać za bardzo. Także.
Piękna książka, naprawdę piękna książka, przy okazji, jak mówiłem w wywiadzie, tak ciężka, że można nią rozpocząć nowy proces, nową sprawę kryminalną, gdyby ktoś oczywiście źle jej użył. Dla kogo jest ta książka?
Wydawałoby się, ja tak myślałem, że książka jest przede wszystkim skierowana do chrześcijan, ale po namyśle twierdzę, że ona jest w stanie otworzyć umysł i osobom niewierzącym i po prostu pokazać im, jaki jest punkt widzenia właśnie osób wierzących chrześcijan na zmartwychwstanie Chrystusa.
Myślę bardzo podobnie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to uważam, że nie przeczytanie tej książki byłoby dużym błędem. Poważnie. A jeśli jesteś sceptykiem, osobą tak patrzącą na chrześcijaństwo, niekiedy może z lekkim przymrużeniem oka, zapoznaj się choćby z częścią tej książki, bo kto wie, czy nie zmienisz zdania, kto wie, czy w tej chwili się nie mylisz i nie powinieneś rozważyć innych opcji. Świetna książka, zaczęliśmy ten program, pierwszy odcinek od takiej bomby, ciężko będzie, żeby coś jej dorównało, nie?
No, mam nadzieję, że coś jednak dorówna.
Coś się znajdzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Machała.
Michał Farfos.
Do następnego razu.
Do zobaczenia.
Kiedy dorastałem jako ateista, wielu moich znajomych, chrześcijan, albo dorastało w kościele, albo żyło w miejscach, gdzie spotykali się z niewielką, albo wręcz z żadną krytyką swojego chrześcijańskiego światopoglądu. W efekcie przeżywali wstrząs, zetknąwszy się po raz pierwszy z kimś, kto nie tylko się im przeciwstawiał, ale czyniąc to wykazywał się też zręcznością i urokiem. Niektórzy chrześcijanie w czasie studiów uniwersyteckich, swoich albo swoich dzieci, po raz pierwszy spotykają się z tym, że ateiści kwestionują ich poglądy. Niemal wszystkie badania wskazują na to, że liczba młodych chrześcijan porzucających swoją wiarę na etapie studiów jest zatrważająca. Częściowo winien jest temu brak przygotowania. O ile chętnie czytamy Biblię, modlimy się albo bierzemy udział w kościelnych nabożeństwach i programach, o tyle niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest, byśmy nauczyli się także argumentować. Prokuratorzy odnoszą sukces, jeśli znajdą fakty i nad nimi panują. Uczą się, jak następnie reagować na metody stosowane przez zespół adwokacki. Chrześcijanie także powinni się na tym wzorować. Musimy znać fakty i dowody wspierające to, co głosi chrześcijaństwo i umieć przewidzieć, jaką taktykę zastosuje druga strona. Tego rodzaju przygotowanie to pewna forma wielbienia Boga. Poświęcając się racjonalnym przygotowaniom i wzbogacaniu się w wiedzę, wielbimy Boga naszym umysłem, czyniąc to, do czego nas powołał.